proces 33-letniego obecnie Mateusza Zabrzeńskiego rozpoczął się ponad 8 lat od tych tragicznych wydarzeń.
I prawie 2 lata od jego ekstradycji z Polski do Stanów Zjednoczonych.
Joanna Marszałek, redakcja Dziennika Związkowego, ty obserwowałaś ten proces. Byłaś na sali sądowej i poinformowałaś o werdykcie. Ale rozpoczniemy może od tego, co wydarzyło się. Co wydarzyło się w 2013 roku w Chicago?
Było lato, dokładnie noc z 23 na 24 czerwca 2013 roku w mieszkaniu na północnym zachodzie Chicago przy ulicy Addison. Mieszkała Sara Krasilowa, 24-letnia wówczas Czeszka. I tydzień wcześniej wprowadził się do niej jej bardzo dobry przyjaciel, Mateusz Zabrzeński. Wprowadził się na jej prośbę, ponieważ nieco wcześniej zerwała ze swoim chłopakiem i potrzebowała wsparcia. Para już wcześniej znała się, bardzo się przyjaźniła. W sądzie padały sformułowania, że byli jak brat i siostra. Ale tamtej nocy, no najwyraźniej, coś było bardzo nie tak, ponieważ skończyło się śmiercią tej młodej dziewczyny, która została wielokrotnie dźgnięta nożem, miała na ciele liczne obrażenia od noża, a także ślady uduszenia.
Czy wiemy, kto zawiadomił policję, że w tym mieszkaniu, w którym właśnie mieszkał Mateusz Zabrzeński i Sara Krasilowa, doszło do tej tragedii? Jak później dowiedzieliśmy się, do morderstwa, o które został oskarżony właśnie Polak.
O ile dobrze pamiętam, policję zawiadomiła jedna z przyjaciółek Zabrzeńskiego, jedna z co najmniej dwóch osób, do których on wydzwaniał tej pamiętnej nocy z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Polski. To były dwie dziewczyny, które zeznawały w procesie i oczywiście odmówiły mu tej pomocy. Później w toku rozmyślania nad tym wszystkim jedna z nich zdecydowała się na zawiadomienie policji. Początkowo myślały, że to jest jakiś żart, ponieważ jak wspomniałam, Sara i Mateusz byli ze sobą bardzo blisko.
Czyli rozumiem, że opuścił mieszkanie zaraz po tym, jak rozegrała się ta scena, zaraz po tym, jak dźgnął Krasilową wielokrotnie nożem.
Tak, opuścił mieszkanie po tym, jak zorientował się, że dziewczyna się nie rusza. Zeznawał, że faktycznie doszło między nimi do szarpaniny, z tym, że on nie pamiętał dokładnej kolejności wydarzeń, kto miał w ręce nóż w danym momencie. Obrona Zabrzeńskiego relacjonowała, że to dziewczyna pierwsza dobyła noża z kuchni i zaczęła atakować swojego przyjaciela. On zeznając, nie pamiętał dokładnie, jak to wszystko było, mówił, że był w szoku. Jedyne, co powtarzał bardzo często, to to, że działał w obronie własnej, że to on został zaatakowany, że owszem, Sara nie żyje, ale równie dobrze mógł to być on. Prokuratura oczywiście podważała te zeznania, ponieważ i często posługiwała się argumentem, że Sara była drobną dziewczyną ważącą 130 funtów i mierzącą 5 stóp 4 cale, podczas gdy jej przyjaciel Zabrzeński to rosły mężczyzna ponad 6 stóp i wówczas ważący 200 funtów. No i posługując się również mocnym argumentem, że ona miała na ciele 9 ran kłutych i ślady duszenia, natomiast Mateusz Zabrzeński, który ponoć działał w obronie własnej, nie doznał żadnych obrażeń.
Z ustaleń w śledztwie wiemy to, co powiedziałaś, i wiemy także, że w ciągu 24 godzin od tego zdarzenia, od śmierci Krasilowej 24 czerwca 2013 roku, Zabrzeński wylatuje do Polski.
Tak.
To jest 2013 rok.
Tak. To wszystko zostało dość szybko zorganizowane. Po opuszczeniu mieszkania udał się do swojej matki, która ponoć pomogła mu i to ona podobno zarezerwowała bilet. Mężczyzna był roztrzęsiony, położył się spać. Kiedy się obudził, matka powiedziała mu według zeznań, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest to, żeby wyleciał do Polski. No w międzyczasie, tak jak mówiłam, wydzwaniał do swoich przyjaciół, prosząc o pomoc, oni odmawiali, ale faktem pozostaje, że 24 czerwca wieczornym samolotem Mateusz Zabrzeński odleciał do Polski.
I właśnie, i teraz mnie bardzo interesuje, bo tutaj mamy do czynienia nie z rokiem, mamy do czynienia z kilkoma latami, bo ekstradycja Mateusza Zabrzeńskiego z Polski do Stanów Zjednoczonych, tak jak wynika z twojego artykułu, miała miejsce dopiero 12 grudnia 2019 roku. Mamy okres co najmniej 6 lat. Co się dzieje w tej sprawie? Co się działo w tej sprawie w Chicago i jakie kroki podejmowała już strona polska, zawiadomiona prawdopodobnie przez organy ścigania z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych?
No tak, proces ekstradycji zawsze jest długi. Nie tylko w tym przypadku, ale z reguły trwa co najmniej kilka lat. I tak było również teraz. Dużo się działo w tym czasie, w ciągu tych 6 do 8 lat. Nie wiemy o tym z rozprawy, ale wiemy o tym z doniesień między innymi Polskiej Agencji Prasowej i mediów w Polsce, że dwóch detektywów udało się do Polski na krótko po tym, jak znalazł się tam Mateusz i miało go przesłuchiwać w krakowskim hotelu. Jednakże te zeznania, te przesłuchania zgodnie z umową ekstradycyjną zawartą między stroną amerykańską a polską nie miały być brane pod uwagę w procesie. Wiemy również, że polska strona, Sąd Okręgowy w Krakowie podważył legalność ekstradycji, kiedy już ona była zatwierdzona. Dlatego sprawa wróciła na wokandę i zajęło to kolejnych parę lat. Jednak w 2018 roku bodajże ostateczna decyzja została podjęta i tak jak zawsze w przypadku ekstradycji podpisana przez ministra sprawiedliwości. No i w grudniu 2019 roku, czyli dokładnie 2 lata temu, Mateusz Zabrzeński został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Byliśmy również w sądzie, kiedy po raz pierwszy stanął przed amerykańskim sądem.
Mateusz Zabrzeński odpowiadał w procesie z ławą przysięgłych. Co możesz powiedzieć o ławie przysięgłych?
Tak jak w przypadku większości sędziów przysięgłych, których obserwuję, to jest przekrój amerykańskiego społeczeństwa. Czyli osoby różnych ras, w różnym wieku. W tym przypadku to były raczej osoby w młodym i średnim wieku. Podejrzewam, że ze względu na pandemię, ponieważ wiele osób starszych ma możliwość odmowy uczestnictwa w ławie przysięgłych ze względu na obawy przed koronawirusem. Także było to 9 mężczyzn i 5 kobiet, raczej w wieku młodym i średnim. Zwyczajni ludzie, tacy jak my. I właśnie to jest fascynujące w amerykańskim systemie sprawiedliwości, że losy, że życie, że werdykt danej osoby oskarżonej właśnie leży w rękach tych 12 zwyczajnych osób, które mają być przekonywane przez prokuraturę i obronę co do winy.
Czy był taki moment w tym procesie, że nie było wiadomo do końca, jaki będzie werdykt, czy może od samego początku można było go przewidzieć?
Nie było wiadomo do samego końca. To była bardzo interesująca sprawa, fascynująca w pewnym sensie, ponieważ nie było takiego momentu, kiedy wyglądało to w jasny sposób. A kiedy może wyglądało przez chwilę, to druga strona wzięła sprawy w swoje ręce i znów wszystko się zamieszało. Jestem przekonana, że sędziowie przysięgli nie mieli łatwego zadania, ponieważ faktycznie obrona Zabrzeńskiego była bardzo dobra. Miał świetne 2 prawniczki i nawet prokurator w rozmowie później po werdykcie powiedział mi, że Zabrzeński miał świetną obronę. Ciekawe było to, że obie strony w swoich końcowych mowach apelowały do sędziów przysięgłych o użycie zdrowego rozsądku. Prokuratura podkreślała, że Zabrzeński nie miał żadnych obrażeń na swoim ciele, a ponoć działał w samoobronie. Z kolei obrona podkreślała, że oni byli ze sobą jak brat i siostra. Dlaczego miałby ją zamordować?
Oskarżony zabił Sarę nożem i kablem i pozostawił ją martwą na podłodze, kontynuował prokurator, wyliczając obrażenia ofiary. 7 ran kłutych, klatki piersiowej i brzucha, ślady duszenia kablem, w tym zakrwawione oczy i zagryziony język, a przede wszystkim DNA oskarżonego obecne za paznokciami ofiar. Takie słowa wypowiadał prokurator. Jak reagował wtedy Zabrzeński?
Zabrzeński przez większość procesu był spokojny i opanowany. Siedząc na ławie obok swoich obrończyń, załamał się tylko w momencie, kiedy sam składał zeznania. Wówczas był wyraźnie poruszony, rozpłakał się, szlochał, opowiadając, jak szarpali się ze sobą. Szlochał, mówiąc o swojej przyjaźni z Sarą. Pamiętam, że usłyszał takie pytanie, jak się czułeś po śmierci swojej najbliższej przyjaciółki? Wówczas odpowiedział, że to nie była tylko przyjaciółka. Ona była jak siostra. Straciłem moją siostrę na zawsze. Natomiast kiedy już przyszło do samego werdyktu, wysłuchał go w ciszy, ze spuszczoną głową. Nie okazał emocji. Natomiast jego obrończynie, zwłaszcza jedna z nich, była wyraźnie rozczarowana tym werdyktem. Spuściła głowę, potrząsała z nią z niedowierzaniem. Chyba nawet miała łzy w oczach.
Jak długo obradowała ława przysięgłych nad werdyktem w tej sprawie?
Obradowała tylko niecałe 2 godziny. Nie byliśmy pewni do końca, czy to nastąpi w ogóle w piątek. W piątek 10 grudnia, już koło chyba 4:00. Nie byliśmy pewni, jak długo będziemy w sądzie. Może mogło to się przedłużyć do poniedziałku, ale w ciągu niecałych 2 godzin już był werdykt.
Na ile lat może zostać skazany?
Prokurator powiedział mi po ogłoszeniu werdyktu, że w tym przypadku grozi mu kara od 20 lat do 60 lat pozbawienia wolności i zaznaczył, że zgodnie z umową ekstradycyjną zawartą między stroną amerykańską i polską, Mateusz Zabrzeński będzie mógł tą karę odsiadywać w Polsce, jeżeli taka będzie jego wola.
Wobec tego czekamy na ten dzień ogłoszenia wyroku. Dla Mateusza Zabrzeńskiego, oskarżonego o morderstwo i uznanego winnym morderstwa Sary Krasilowej.
Nastąpi to dopiero na początku przyszłego roku. Oczywiście będziemy informować. Do tej pory, od chwili ekstradycji, Mateusz Zabrzeński przebywa w więzieniu powiatu Cook w Chicago.
Joanna Marszałek, redakcja Dziennika Związkowego, autorka artykułów opisujących właśnie przebieg tej sprawy i przebieg procesu Mateusza Zabrzeńskiego.